Ludzie i pieniądze.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Wyzwania rozwojowe Pomorza. Ruszył cykl spotkań w tej sprawie. Jakie te wyzwania są? Co trzeba zrobić, aby nasz region rozwijał się szybko, równomiernie, a jego mieszkańcy się bogacili? Od 1 czerwca banki będą musiały sprawdzać, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony, czy to oznacza koniec wyłudzeń kredytów. Hapag-Lloyd tworzy nowe miejsca pracy w Trójmieście, a Orlen chce zacieśniać współpracę z Saudi Aramco. Czy Gdańsk mógłby zyskać coś na tej współpracy? Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Zbigniew Canowiecki, prezydent pracodawców Pomorza, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Rafał Dadej, prezes Ambition Group. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry
Pani, dzień dobry Państwu.
To zaczynamy od tych wyzwań rozwojowych Pomorza w tej sprawie. Jak już mówiłam, ruszył cykl spotkań. Efektem ma być diagnoza dotycząca potrzeb Pomorza, inwestycji. Pierwsze spotkanie było poświęcone gospodarce. No i właśnie jakie są nasze pomorskie wyzwania gospodarcze. No i tutaj pytanie najpierw do prezydenta Zbigniewa Canowieckiego, który też był jednym ze współinicjatorów tych spotkań.
Muszę powiedzieć, że ciekawa historia w ogóle tego projektu, dlatego że Janusz Lewandowski poprosił mnie, czy mógłbym mu zdefiniować kilka najważniejszych wyzwań rozwojowych naszego regionu.
Tak tu i teraz natychmiast.
Tak. Ponieważ nie mogłem szybko zdefiniować, zacząłem opowiadać jemu, że województwo pomorskie ma jedną z najlepszych w Polsce strategii rozwojowych, że ona była opracowywana wielostopniowo z udziałem ekspertów, różnych środowisk społecznych. On mówi, dobrze, ja to rozumiem, tylko wymień mi 5 najważniejszych takich wyzwań. Ja mówię, wiesz, nie wiem, dlatego że w tych wszystkich strategiach, a uczestniczę w dziesiątkach, jeżeli nie setkach różnego rodzaju spotkań, na których się omawia właśnie cele rozwojowe, strategie rozwoju naszego regionu i tak dalej. Ja mówię, wiesz, faktycznie musimy coś zrobić, żeby każdy mieszkaniec naszego regionu, jeżeli się go spyta, to że on powiedział to. Okazuje się, że na tych strategiach wszystkich omawiamy i później piszemy opracowania, które de facto są książką. I w każdej dziedzinie jest dziesiątki różnego rodzaju wyzwań, zadań, koncepcji i tak dalej. I mówimy, zorganizujemy spotkanie pod tytułem właśnie wyzwania gospodarcze rozwojowe. No i żeśmy ustalili i zaczęliśmy prosić ekspertów i tak dalej. Ale w pewnym momencie senator Rybicki mówi, hola, spotkaliśmy się tu w Złotym Trójkącie, są przedstawiciele nauki, biznesu, władzy i państwowej, i samorządowej, ale rozwój naszego regionu to nie tylko rozwój gospodarczy, to również zrównoważony rozwój, a więc zróbmy kolejne spotkanie, na którym też powiemy o wyzwaniach tych pozagospodarczych. I o ile w gospodarczych już uciera się ten pogląd, że oczywiście musimy być hubem energetyczno-paliwowym, nowe technologie przetwórstwa paliw, rozwój OZE jako pierwszy, drugi temat, rozwój portów, ale ich dostępności, rozwój infrastruktury, która umożliwi dostęp, przemysł stoczniowy, offshore. Ale za miesiąc się spotkamy, żeby też podyskutować o utworzeniu metropolii, o budowie opery, o federalizacji uczelni, o wszystkim tym kompleksie, który może dać napęd rozwojowy dla naszego regionu.
to jak jesteśmy tutaj w gronie panów przedsiębiorców i związanych bardzo mocno z gospodarką, to według dwóch pozostałych panów, jakie są te najważniejsze wyzwania gospodarcze dla naszego regionu, które sprawią, że wszystkim nam będzie się żyło lepiej i dostatniej? Piotr Ciechowicz.
Pan prezydent powiedział wiele ważnych rzeczy, to jakby absolutnie nie do polemiki, ale my musimy wykorzystać tą chwilę. Znaczy my, patrząc na rozwój województwa, nie można na niego patrzeć hermetycznie. Nie można patrzeć na rozwój województwa przez pryzmat tylko naszego potencjału. To znaczy to trzeba zestawić ze sobą, mówię o rozwoju gospodarczym, trzeba zestawić ze sobą tak naprawdę dwa główne trendy, kierunki. Czyli z jednej strony potencjał tego regionu, taki także endogeniczny, który w nim drzemie, ale z drugiej strony nałożyć należy, i to jest jeszcze trudniejsze, nałożyć na niego, na to pierwsze spojrzenie, nałożyć należy to, co się dzieje na świecie. Jak widzimy, jaki jest trend i jakie szanse możemy wykorzystać, mając ten potencjał, który mamy. Nałożenie na siebie tych dwóch czynników powinno spowodować może troszkę nawet za cenę gwałtu, to znaczy za cenę jakiegoś odejścia od konwencji, przełamania pewnego schematu myślenia o rozwoju regionu. Kto z nas, myśmy przez całe ostatnie dziesięciolecia, absolutnie województwo pomorskie, ten region Polski, nie był jakimkolwiek hubem energetycznym. To, o czym my w tej chwili mówimy i wykorzystanie tej szansy powinno pociągnąć za sobą, i robimy absolutnie wszystko w tą stronę, żeby tak się stało, powinno pociągnąć za sobą spojrzenie na województwo pomorskie jako na miejsce lokalizacji najbardziej atrakcyjnych inwestycji produkcyjnych, zagranicznych inwestycji produkcyjnych. Myśmy przegrywali z południem i zachodem Polski w sposób oczywisty. Infrastrukturą drogową, infrastrukturą energetyczną, zasobami energii, zasobami ludzi. A w tej chwili nagle się okazuje, że inwestorzy pytają o coś, czego tamte regiony spełnić nie mogą. Czy na przykład o czystą energię. Fantastycznie, przyjdę do ciebie, otworzę moją fabrykę półprzewodników, jeżeli zapewnisz mi x gigawatów czystej energii. Ale nie czystej poprzez kupno certyfikatów, czyli takie oszukana czystość, tylko prawdziwie czystej. I teraz się nagle okazuje, że my tu na północy posiadamy ten potencjał, czy za chwilę będziemy go posiadali, ale żeby wykorzystać to, nad tym należy pracować już teraz, żeby za 5-7 lat powstałe tu parki przemysłowe mogły być zasilane nowymi inwestorami. I za te 15 lat, kiedy powstanie elektrownia, a za rok, kiedy zacznie płynąć, czy za 2 lata, kiedy zacznie płynąć prąd z siłowni wiatrowych, móc to konsumować. I to jest taka przewaga, którą absolutnie nasze późniejsze pokolenia nam wypomną, jeżeli jej nie wykorzystamy.
Mm-hmm. Rafał Dadej.
Znaczy, tak łącząc, znaczy budując most pomiędzy tymi dwiema wypowiedziami, to znaczy ja jako przedsiębiorca nie chciałbym wchodzić na taki poziom górnolotny. Przepraszam, że tak tutaj piję do tego spotkania, ale nie dlatego, że nie chciałbym, żeby takie debaty się odbywały, tylko dlatego, że no, raczej traktuję siebie jako tak trochę sól tej ziemi, czyli schodzę na poziom niżej, ale co konkretnego, nie?
I, no właśnie, bo i to rozmów są, i spotkań odbywa się bardzo dużo.
I też jak słyszę, a przeczytałem sobie gdzieś tam sprawozdanie z tego spotkania i słyszę rektora Politechniki, dla którego najważniejszy jest zakup komputera kwantowego, to na pewno jest ważna rzecz, ale czy to jest, i to powinien być temat debaty Quo Vadis Pomorze, nie do końca, a jeszcze później przełożenie tego na wskaźniki rankingu szanghajskiego, który no, tak na dobrą sprawę jest pomnikiem dla uczelni, a nie de facto odzwierciedlającym współczynnikiem czy rankingiem rzeczywiście jakości uczelni dla zwykłego zjadacza chleba, czyli tego studenta, czy też pracodawców,
no
bo oni nie patrzą na ranking
trzeba.
Szanghajski, tylko patrzą, jakich ludzi tutaj mogą wyciągnąć z tych uczelni. I teraz trudno, żebyśmy na temat, podczas takiej debaty zbudowali jakieś w ogóle odrębne kierunki, no bo nie zrobimy jakiegoś pivotu i nie powiemy sobie, że teraz pomorskie to powinno tylko i wyłącznie turystyką stać, bo chcemy odejść od przemysłu, no bo ten przemysł jest wrośnięty w naszą tkankę od pradziejów, nie mówię tutaj o budowie Gdyni z morza i marzeń, tylko mówię o Gdańsku, który był przez lata no, głównym ośrodkiem handlowym w całej Hanzie, można powiedzieć, tak? Albo przynajmniej w naszej części. Więc takie rzeczy jak przemysł stoczniowy, przemysł logistyka i transport, bo to też nie jest tak, że my jesteśmy tylko największym portem na Bałtyku, który zasila i my czerpiemy, nie? Ale, albo my czerpiemy jako Polska, ale też śmiało możemy stać się i cały czas to się dzieje. Głównym oknem na świat dla Czechów, dla Węgrów, dla innych państw, które albo nie mają dostępu do morza, albo mają dostęp do morza zupełnie inny. I tutaj w kontekście właśnie tego, co było powiedziane o tej bazie dla ludzi. Już w tej chwili się mówi o tym, że kapitał z Chin odpływa. To znaczy nie dlatego, że tam jest źle, tylko dlatego, że to staje się rynek no, niepewny, nie do końca stabilny. To już się staje też rynek taki, gdzie ceny wcale nie są już takie niskie i wielu przedsiębiorców, znaczy mówię tutaj o wielkich koncernach, wyciągają pewne pieniądze i chcą te inwestycje gdzieś ulokować. Część pewnie pójdzie do Meksyku, część pewnie pójdzie gdzieś tam do innej Argentyny, ale my tutaj w Europie tak na dobrą sprawę mamy bardzo dobre lokalizacje dla tego typu kapitału, który może się w jakiś sposób, czy to właśnie w fabryce półprzewodników jakiejś nowoczesnej, czy w innych technologiach takich zaawansowanych, które nie są jakoś bardzo uciążliwe dla środowiska, czyli ja tutaj nie mówię o tym, żebyśmy budowali jakieś wielkie huty, tylko mówimy o tym, że przedsiębiorca chce mieć teren, chce mieć na przykład dostęp do zielonej energii takiej rzeczywistej, chce mieć zaplecze intelektualne, co właśnie na takich debatach może być gdzieś tam pokazywane. Chce mieć też dostęp do jakiejś logistyki, bo to gdzieś musi wyjść i my powinniśmy z tego czerpać, ale też i tutaj może trochę włożę kij w mrowisko. Myśleć o takich rzeczach, które już u nas są. Na przykład taki przekop Mierzei Wiślanej. Oczywiście to temat bardzo kontrowersyjny, różne zdania na ten temat, ale jeżeli już to jest, no to no nie zaprzepaśćmy tego, że te pieniądze już gdzieś tam, jedni mówią wyrzucone w błoto, inni mówią zainwestowane, ale też myślmy o tym jako cały region, Pomorze. Nie, nie tylko, że Elbląg to już warmińsko-mazurskie, to tam, bo Elbląg tak na dobrą sprawę jest bliżej z nami niż Słupsk. Z całym szacunkiem dla Słupska. Ale po prostu no, my tutaj żyjemy i no, de facto większe mamy związki z Elblągiem niż ze Słupskiem. To nie znaczy, że powinniśmy Słupsk bagatelizować, bo tam zakładam, że są te tereny, o których tutaj kolega mówił, te tereny inwestycyjne z dobrym dostępem do jakiejś infrastruktury OZE. Za chwilę być może, że elektrownia pierwsza jądrowa, która też da masę miejsc pracy, masę wyzwań, która stoi przed nami. I to jest, myślę, taki, no, taki moment, który powinniśmy wszyscy wykorzystać. No ja to mówię, bo ja pewnie nie będę miał dużego wpływu na to, bo będę robił biznes.
No ale cieszy mnie, że w trakcie swojej wypowiedzi doszedłeś do wniosku jednak, że trzeba rozmawiać, trzeba dyskutować i trzeba właśnie o takich sprawach wskazywać możliwości rozwiązań, bo wydaje mi się, tak jak my dyskutujemy dzisiaj w Radiu Gdańsk, im więcej rozmawiamy, im więcej się spieramy, im więcej wskazujemy, no może nikt nie pomyślał o tym przekopie, o którym ty mówisz, a może trzeba na to inaczej spojrzeć. Może jeszcze dzisiaj będziemy mieli szansę podyskutować, że zadziały się jakieś fakty na Pomorzu. Trzeba się z tym pogodzić i się zastanowić, jak to wykorzystać na nasz rzecz i rozwój naszego regionu.
Ja na samym początku powiedziałem, że ja absolutnie nie chcę mówić, że takie debaty nie są potrzebne. Wręcz uważam, że są bardzo potrzebne, tylko po prostu schodzę na poziom niżej, bo no nie czuję się do końca kompetentny, żeby ustalać kierunki strategiczne rozwoju Pomorza. Natomiast patrzę pod względem na przykład menadżera, który robił restrukturyzację różnych firm. Jeżeli przychodziłem i widziałem inwestycje, które były uznane za nietrafione, ale widziałem, że te pieniądze już zostały wydane i my to mamy na pokładzie, to spróbujmy coś, tak. z tym zrobić, bo być może to jest dla nas szansa i patrzenie na taki na całokształt tego. Nie?
A wracając do komputera kwantowego, to dodam od siebie, że fajnie by było, żeby jednak był, bo mimo wszystko, tylko z drugiej strony Politechnika Gdańska ma całkiem niezłe pracownie komputerowe i wiem, że wielu przedsiębiorców zajmujących się, nawet już, których firmy są też na giełdach z głębokiego IT, chcieliby potrenować swoje sztuczne inteligencje na politechnicznym sprzęcie i często nie mają tam dostępu. Więc trzeba ten dostęp otworzyć, żeby właśnie ku naszemu bogaceniu się ogólnemu na Pomorzu, żeby nasi przedsiębiorcy mogli z tego dobra korzystać, bo co
profesor
nam z tego,
Krawczyk,
że będzie komputer,
redaktor,
jak nikt z tego nie skorzysta.
Całkowicie dwoma rękoma się podpisuje. Pan profesor Krawczyk pracuje nad tym i właśnie zwrócił się do całego środowiska gospodarczego, żeby do tak zwanego stoku się zgłaszać, czyli do jego centrum, że on ma takie moce przerobowe i takie możliwości. Politechnika jest fantastyczną uczelnią, otwartą na kontakty zewnętrzne z przemysłem. I myślę, że to, co pani redaktor mówi, jest też strzał w dychę.
Tylko wiesz, to oczywiście z metapoziomu to absolutnie masz rację, ale ja się obawiam, że w odbiorze mniejszych firm Politechnika jest magiczna. Politechnika jest magiczna i... Ale pani redaktor,
i
znaki,
do dyskusji wrócimy za chwilkę.
Ludzie i pieniądze. Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe na nowe inwestycje.
Iwona Wysocka, a w studio goście Zbigniew Canowiecki, prezydent pracodawców Pomorza, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Rafał Dadej, prezes Ambition Group. No i właśnie, zakończyliśmy przed przerwą, właściwie brutalnie przerwałam panu prezesowi Piotrowi Ciechowiczowi, który zdążył powiedzieć, że Politechnika Gdańska to takie magiczne miejsce.
Ja tu cały czas na bezdechu, pani tak? Nie, magiczne miejsce mówiliśmy w kontekście gigakomputera i korzystania go z tego cudownego instrumentu przez przedsiębiorców, bo oczywiście dla dużych firm, dla firm, które mają swoje badawczo-rozwojowe komórki, korzystanie z usług naszych inżynierów, czy z Politechniki, czy z Akademii, czy z GUMEDu, czy z innej wyższej uczelni Uniwersytetu Gdańskiego, nie jest niczym nadzwyczajnym, ale dla zdecydowanej większości mikro, małych przedsiębiorstw, które na co dzień funkcjonują w różnych sferach, nie tylko w IT absolutnie, jakby skorzystanie z tego komputera jest magiczne, znaczy jest po prostu trudne, wydaje się niedostępne. Ja myślę, że tutaj Politechnika ma fenomenalny moment, ma władze, które tego chcą. Komputer, mówimy w tej chwili o Stosie i o Krakenie, czyli o tych wielkich, tej wielkiej infrastrukturze informatycznej, która powstała na Politechnice Gdańskiej w ostatnich 4 latach. One są tak sfinansowane, że ze środków europejskich, bo to oczywiście środki europejskie, że wręcz należy je komercjalizować, te dobra. I przy takim nastawieniu, tak dobrym nastawieniu Politechniki, w tej chwili spora robota ze strony, nie wiem, PR-owo-marketingowej, żeby szeroko otworzyć drzwi. Nie
czyli
tylko
jeśli
dla
są przedsiębiorcy
firm,
mali, którzy chcą z tego skorzystać, to
które
mogą
potrzebują
uderzać,
mocy obliczeniowych,
tak?
To tam jest już miejsce, teraz, które normalnie komercyjnie można wynajmować, bo to nie jest żadna infrastruktura społeczna. To nie z tych kategoriach. To jest, ja myślę, że przedsiębiorcy tego też oczekują. Przedsiębiorcy nie oczekują darowizny. Przedsiębiorcy oczekują, potrzebują
możliwości korzystania.
Tak, jasnego, rynkowego podejścia, jasnych zasad, precyzyjnych i na pewno ten sprzęt też zacznie działać.
No to miejmy nadzieję, że tak będzie. No to jeszcze jedno wyzwanie. Rafineria Gdańska. Na ile to jest wyzwanie gospodarcze dla Pomorza? Pytam w kontekście ostatniej wypowiedzi prezesa Nowego Orlenu Ireneusza fanfary, który mówił, że będziemy rozmawiać z Saudi Aramco o współpracy między innymi dotyczącej petrochemii. Był pytany, czy nowy zarząd będzie chciał zmienić zasady współpracy z Saudi Aramco, koncernem, który ma 30% udziałów w rafinerii gdańskiej. No to prezes odpowiedział, zainicjowaliśmy kontakt, dostaliśmy bardzo miły zwrot na nasz kontakt. Na pewno chcemy do tego wrócić, określić zasady współpracy w przyszłości. Przy podpisywaniu umowy była także mowa o projektach przyszłości dotyczących zarówno Gdańska i petrochemii i także o tym będziemy rozmawiać. Tu chodzi o podpisywaniu umowy z Saudi Aramco przez poprzedni zarząd Orlenu. Czy Gdańsk może coś zyskać i co może zyskać, jeśli by doszło do zacieśnienia współpracy i czy w tych rozmowach, nie wiem, przedstawiciele przedsiębiorców tutaj z naszego regionu też powinni brać udział, żeby powiedzieć, czego potrzebujemy.
No właśnie, podczas tej debaty, o której tutaj rozmawialiśmy w pierwszej części, w tym segmencie dotyczącym tego hubu energetyczno-paliwowego, jakim powinno się stać w przyszłości Pomorze, rozmawialiśmy na temat właśnie tej sytuacji, która została stworzona przez pana Obajtka na bazie tego majątku Lotosu. No i otrzymaliśmy informację, że już sądy w sposób ostateczny odrzuciły wszelkie zastrzeżenia i jest zaakceptowany jakby kształt własnościowy, który jest po byłym Lotosie. W związku z tym zaczęliśmy dyskutować, jak wykorzystać tą sytuację na rzecz rozwoju. Co nam jest potrzebne? Były prezes Lotosu, pan Olechnowicz, przedstawił w ogóle fantastyczne kierunki rozwojowe nowych technologii. Rozmawialiśmy również o całym segmencie petrochemicznym, o którym już mówimy od kilkunastu lat. I mamy też sygnały jako pracodawcy Pomorza, jako organizacje, że Aramco chce się wpisać, chce przyjść z dużymi pieniędzmi, chce kooperować, chce współpracować i dlatego musimy myśleć nad tym nowym modelem, jak wykorzystać tą zastaną sytuację na rzecz rozwoju tego hubu energetyczno-paliwowego na Pomorzu.
Mm-hmm. Z punktu widzenia Agencji Rozwoju Pomorza, to jakieś byłyby wartości jasne. Dodane nie, to, do tak, tego, jakby doszło do porozumienia, to może...
Znaczy, to nie ma alternatywy, mm-hmm. Znaczy, nie ma już alternatywy i koniec. Znaczy tutaj, tak jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej o przekopie, może się to podobać, nie, czy nie, można to na
ale
bardzo
jest i trzeba go wykorzystać.
Ale skoro już to jest ta infrastruktura, to należy w sposób mądry ją wykorzystać. To samo się dzieje z Aramco. Aramco jest potężną firmą, jest gigantycznym potentatem i faktycznie wkomponowanie go w rozwój tego regionu jest w tej chwili niezbędne. Ale nie skomponowanie w rozwój regionu w takich detalach, jak to zostało zrobione parę lat temu, tylko należy na to spojrzeć w sposób giga. I absolutnie to jest kompetencja na poziomie takich spółek jak Orlen, na poziomie ministrów i rządów. I my jako region absolutnie musimy się w to włączyć. A też naszym celem jako instytucji i pracodawców w regionie, my musimy też zadbać o to, żeby... jakby to powiedzieć, jednocześnie zachowując logikę wolnego rynku, żeby my jak z naszym potencjałem regionalnym się tym tutaj znaleźć, żeby nie ominięto potencjału regionu i naszych przedsiębiorców, także tych mikro i małych, i nie przeskoczono nad nimi, bo z poziomu Aramco jest to zupełnie mało istotne. Czy to będzie Warszawa, czy to będzie Kraków, czy to będzie Gdańsk, skąd będzie ten ich poddostawca, dostawca czy usługodawca. A nam będzie zależało na tym, żeby to było także koło zamachowe nie tylko na poziomie meta, ale na poziomie regionu.
Jedno zdanie tylko uzupełnię. Mhm. My jako też pracodawcy chcemy powalczyć, żeby nie tylko ten rozwój tego sektora petrochemicznego i no, żeby absolutnie. Była nowa inwestycja, ale chcielibyśmy zawalczyć, żeby też stworzyć stworzono ośrodek badawczo-rozwojowy. Grupy Orlen, Zaramco, w obojętnie jakim układzie kapitałowym, ale żeby też powstało duże centrum badawczo-rozwojowe w zakresie właśnie przetwórstwa petrochemicznego i przetwórstwa ropy.
Mm-hmm. Patrząc z punktu widzenia przedsiębiorcy.
Znowu, jak już straciliśmy ten Lotos, to znowu już kij w mrowisko włożę.
W radiu nie widać naszych min.
To znaczy, oczywiście trochę, znaczy, ale nie, no nie żartuję, no, bo uważam, że to było nasze takie dobro, które gdzieś tam przynajmniej w jakiejś mierze od nas odeszło, ale z drugiej strony no, zawsze patrzę też w kategoriach szans. Jeżeli możemy zyskać rzeczywiście duży kapitał i ta infrastruktura to będzie. Całe szczęście to nie jest browar, który został wykupiony i za chwilę zostanie zamknięty, bo marka musi być zlikwidowana. Tylko mamy jednak petrochemię. No z jednej strony trochę marka gdzieś tam dla pospolitego Jana Kowalskiego zniknęła, bo wiemy, że stacje Lotosu zostały zastąpione w dużej mierze przez inny koncern, ale z drugiej strony tą infrastrukturę mamy. Mało kto wie o tym, że dużo się mówi o samochodach elektrycznych, ale to jest tak bliski okres, że najprawdopodobniej nie będzie, albo dojdą jakieś zmiany, albo nie będzie to w takiej formule, jaką sobie w tej chwili wyobrażamy, że rzeczywiście w 35 nie będzie żadnego samochodu spalinowego. Volkswagen w tej chwili bardzo duże pieniądze inwestuje w tworzenie paliw syntetycznych. Silniki diesla już nie są tak rozwijane, aczkolwiek silniki benzynowe cały czas są rozwijane. I w tej chwili litr paliwa syntetycznego jest bardzo drogi, tak drogi, że nie mógłby być normalnie sprzedawany, ale być może za 10 lat będzie to paliwo na poziomie, nie wiem, 2 euro czy 2,5 euro, co już będzie kwotą taką, nazwijmy to, może do zaakceptowania i być może to jest szansa, bo o tym też się mówi tutaj, tak? I to w kontekście tego R&D, o którym tutaj Zbyszek powiedziałeś, że to są wszystko rzeczy, które my, nie ma się ani co obrażać, ani co mówić, ani nie ma sensu mówić, no okej, to my teraz nie będziemy tutaj współpracować, bo tak jak było powiedziane, dla nich to nie ma znaczenia, czy to będzie z Krakowa, czy z Warszawy, czy na innej, tam w innej Serbii, bo dla nich to jest jakiś punkt na mapie i to od nas trochę zależy, żeby ten taniec godowy przeprowadzić i żeby te pieniądze tutaj do nas spłynęły, bo to nie jest tylko kwestia petrochemii. To jest kwestia tego, że przedsiębiorcy będą musieli realizować dostawy różnego rodzaju, bo przecież to się nie weźmie znikąd. Oni wszystkiego tutaj nie przywiozą. Ale musimy inwestować też w infrastrukturę. Coś, co ja pamiętam początki PKM-ki. Jak myśmy to zrobili tutaj na Pomorzu i ludzie wstawiali zdjęcia, bo nikt tym nie jeździ, nie? Bo po co nam coś takiego? Proszę bardzo, tak, w tej chwili zapraszam na zaparkowanie samochodu w tych hubach w Rębiechowie, w Baninie czy w Kartuzach. Ludzie tym jeżdżą. Ciężko jest znaleźć miejsce siedzące w ciągu dnia, bo się do tego przyzwyczaili. Całe osiedla powstają właśnie w tym momencie. Nie popełniamy tego błędu, bo myśmy możemy się śmiać z czasów PRL-u, gdzie na pustych drogach, na pustych przestrzeniach powstawały dwupasmowe drogi znikąd, nie? Nikomu niepotrzebne. Oczywiście ja nie twierdzę, że to było dobre, ale często było tak, że były te plany takie 5-10-letnie i pod to się to robiło. W tej chwili mamy taki problem, że najpierw budujemy osiedla, a później mamy, tak jak w przypadku Gdyni, jeden wielki problem, bo dzielnice zachodnie w ogóle nie są skomunikowane i próbujemy robić coś, a tu nie mamy działki, tu są domy, tu nie zrobimy dwupasmówki, tutaj musimy zrobić jakieś pseudobuspasy, które nic nie dają, oprócz tego, że kierowcy stoją w jeszcze większych korkach. Myślmy perspektywicznie, myślmy o tym, że do tej elektrowni jądrowej muszą być koleje, muszą być drogi, myślmy o tym, żeby rozwijać PKM-kę, bo to de facto będzie za chwilę taka tętnica i cały układ krwionośny Trójmiasta i Pomorza, bo inaczej my się zakorkujemy, więc myślmy o tym wszystkim perspektywicznie.
Dlatego myśląc perspektywicznie, jak ja mówiłem o tym całym sektorze petrochemicznym, który chcielibyśmy mieć, to mówiłem, warunkiem powinniśmy postawić też taki warunek, to przy tym segmencie musi powstać również cały segment badawczo-rozwojowy. Dlatego, że wtedy będzie on realizował to, o czym ty mówiłeś. Paliwa syntetyczne, paliwa wodorowe, nowe technologie i tak dalej. Bo musimy patrzeć w przyszłość, bo za ileś tam dziesiątek lat znikną, tak jak powiedziałeś, samochody napędzane w formie tradycyjnej. I tutaj połączenie nowej inwestycji petrochemicznej, która potrzebuje setek milionów euro, musimy dołączyć ten segment nowoczesności, technologii XXI wieku.
A z drugiej strony, patrząc na to, że rzeczywiście, jeżeli się współpraca z Saudi Aramco dobrze ułoży, no to już będziemy mieli jednych przedstawicieli arabskich tutaj u nas, którzy będą robili z nami biznesy i powiedzą innym, jak tu się robi biznes. W związku z tym będą napływały do nas pieniądze, bo nie jest tajemnicą, że Arabowie też liczą się z tym, że Eldorado związane z ropą naftową się kończy, a mają bardzo dużo środków, które chcieliby wydać właśnie na rozwój nauki, na rozwój nowoczesnych technologii. Dlaczego nie mieliby tych pieniędzy zainwestować też i u nas? Zmieniamy temat. Panowie, już niedługo od 1 czerwca wszystkie instytucje finansowe będą musiały sprawdzić rejestr zastrzeżeń numerów PESEL, zanim udzielą komuś pożyczki czy podpiszą umowę. Obecnie, do tej pory, to ofiara przestępstwa czy kradzieży tożsamości musiała udowadniać, że to nie ona zaciągnęła zobowiązanie prawne czy finansowe. Nowe przepisy te sytuacje zmienią, jeżeli obywatel zastrzeże swój PESEL i w tym czasie ktoś zaciągnie na jego dane kredyt, to instytucja finansowa nie będzie mogła domagać się od tej osoby spłaty długu, co do tej pory banki robiły i trudno było wielu ludziom oszukanym się wytłumaczyć, że to nie oni i tak wchodzono na ich pensje i ściągano zobowiązanie, którego oni nie zaciągali. Czy ta zmiana, to że banki będą miały i instytucje finansowe właśnie obowiązek sprawdzania, czy PESEL nie jest zastrzeżony, czy to oznacza koniec zaciągania pożyczek na cudze konto i wielu tragedii takich ludzkich?
Ja uważam, że to jest w ogóle ruch w dobrym kierunku. W pełni popieram. Przy czym dopiero praktyka pokaże, czy to będzie funkcjonowało dobrze. Bo ja to rozumiem tak, że ja zastrzegam sobie PESEL na mObywatel. Ktoś, kto tego nie ma, może pójść do gminy i zrobić takie zastrzeżenie, ale chodzi o to, że w tym momencie nie możesz zaciągać kredytu, nie możesz wziąć większej ilości gotówki ponad 3 minimalne pensje, ale że będzie tak łatwa możliwość i szybka odblokowania, żebym mógł wziąć gotówkę, żebym mógł wziąć kredyt i ponownie zablokować. Jak w praktyce zacznie to funkcjonować i czy to będzie znowu, nie pojawią się jakieś pułapki, czy inne cwaniaki nie zaczną się pojawiać, żeby pomimo tej blokady jednak wprowadzać ludzi w błąd i znowu korzystać z możliwości zaciągania kredytu na czyjeś konto, to pokaże rzeczywistość i pokaże przyszłość.
Znaczy, to, że to jest ruch w dobrym kierunku, to oczywiście się zgodzę, ale to trochę truizm, no bo tutaj w ogóle mieliśmy do czynienia z pogwałceniem zasady domniemania niewinności. No, to myśmy musieli udowadniać, że nie jesteśmy wielbłądem, tylko a nie instytucja miała nam udowodnić, że jednak myśmy tam złożyli podpis. I ja rozumiem, że to z drugiej strony wygląda trochę inaczej, że mają do czynienia z wieloma wyłudzeniami i ludzie w ten sposób gdzieś tam próbowali pewnie też przyjąć swoją linię obrony, w cudzysłowie oczywiście,
bo jednak wzięli tą pożyczkę,
ale próbowali się z tego wyłgać. Natomiast zgodzę się, że tak na dobrą sprawę praktyka pokaże, jak to będzie wyglądać, bo no niestety, ale z jednej strony kradzież tożsamości jest problemem, a z drugiej strony mamy z bardzo dużym problemem do czynienia cały czas wyłudzeniami na policjanta, na wnuczka, na, i to cały czas ma miejsce. I to nie jest tylko tak, że my o tym czytamy w gazetach, bo ja co jakiś czas słyszę, że ktoś, albo rodzice, albo znajomi padli tego typu ofiarą tego typu oszustwa.
To ja jeszcze
moi
dodam.
Rodzice mieli ze 3 razy tego typu telefony. I gdyby nie to, że no, cały czas jeszcze są świadomi, cały czas ja też gdzieś tam o tym mówię, wiedzą, że no, nie ma takiego przypadku, żeby któreś, nie wiem, z moich dzieci, czy ja sam byśmy coś takiego próbowali zrobić, no to już pewnie by też była jakaś tam tragedia, bo dla tych ludzi to jest olbrzymia tragedia, więc każdy taki kamyczek do ogródka jest na pewno dobrym rozwiązaniem. Tylko tyle, że no nie musimy, nie, znaczy nie możemy opierać się tylko i wyłącznie na technologii, ale musimy cały czas o tym szeroko mówić, żeby jednak pilnować swoich danych, żeby uczulać starszych ludzi w tym temacie.
To ja dodam nie tylko starszych ludzi, bo jest teraz bardzo popularne oszustwo na prezesa. To znaczy, że księgowa dostaje maila
od
prezesa. Tyle tylko, że tam są jakby, jeżeli prezes posiada 3 imiona, to tam są wypisane te 3 imiona i po tym niektórzy się orientują, że tego maila nie napisał mój prezes, z poleceniem przelewu ciężkich pieniędzy, nieraz w 1000 euro na konkretny numer konta i zdarzało się, że księgowe w pierwszym momencie te pieniądze przesyłały.
Takie rzeczy się zdarzają oczywiście, ale to, że ten zastrzeganie PESEL-u, przepraszam, dzieje się dopiero teraz, to aż dziwne. To jest tak, wydaje się, prosty i oczywisty manewr i z punktu widzenia dostępności elektronicznej, technologicznej, i mam nadzieję łatwości, odwracalności tego procesu, że to powinno funkcjonować już dawno. Znaczy od jak przychodzę tu z przerwą kilkuletnią do pani redaktor, to ten temat wraca i wraca. My po prostu mielimy to, tylko wnuczek zamienia się w policjanta, a teraz prezesa i tak dalej. To wszystko funkcjonuje i takie mechanizmy są niezbędne i wydaje się, że już dawno powinny zostać wprowadzone. I znowu edukacja, o której mówiłeś przed chwilą. To znaczy my musimy się uczyć, ale też musimy uczyć naszych rodziców. Moja mama akurat śmiga w ogóle bez najmniejszego kłopotu, ale żeby sobie w M-Obywatelu zastrzec i ostrzec, żeby to był mechanizm prosty i łatwy. Ale najpierw musimy naszych rodziców i siebie samych, sorry, bo to mogę być niesprawiedliwy, nauczyć korzystać w sposób łatwy, oczywisty, szybki z M-Obywatela i znowu, ale ten obywatel musi być odpowiednio zabezpieczony i tak dalej, i tak dalej.
No, ale jest to proste i w jedną, i w drugą stronę i zastrzegać.
Przede wszystkim ten M-Obywatel powinien być możliwy do wykorzystania wszędzie, a nie tylko w niektórych miejscach. To znaczy, to się coraz to bardziej polepsza, nie? Ja nie oczekuję, że na M-Obywatelu wylecimy sobie samolotem gdzieś do jakiegoś innego państwa, ale z drugiej strony jeszcze do niedawna proste rzeczy, nawet, nie wiem, wszedłem w obywatel, ja nie mogłem przesyłki odebrać na poczcie, bo pani powiedziała, jak jest pieczątka, to panu wydam, a obywatel to nie, bo to pan ma tam w telefonie coś.
To
nie?
Jeszcze na koniec króciusieńko. Sejm uchwalił w czwartek też ustawę o ochronie sygnalistów, która zakłada implementację dyrektywy unijnej. Ochroną zostaną objęte osoby zgłaszające naruszenie prawa, niezależnie od podstawy i formy świadczenia pracy lub pełnienia służby. Co zmienią sygnaliści, gdy ustawa zacznie działać.
Ja z punktu widzenia pracodawców to powiem, że to jest ważny temat. To poruszają też nie tylko związki pracodawcze, ale również związki zawodowe. Jest wiele naruszeń prawa pracowniczego. Odbija się to na zwiększającej się ilości wypadków śmiertelnych. No niestety potrzebna jest też nie tylko kontrola taka funkcjonalna, państwowa warunków pracy, ale też ludzie muszą być czujni, że pewne zasady muszą być przestrzegane. Często zgłaszane przez pracowników pracodawcy nie odnoszą skutku. W związku z tym trzeba było opracować jakąś ścieżkę zgłaszania tego typu nadużyć. My jako pracodawcy obawiamy się tylko w sposób bardzo poważny problemów nadużywania przez pracowników, którzy będą chcieli schować się pod tą ochronę i zgłoszą cokolwiek, bo na przykład są zagrożeni z racji naruszenia przez nich jakby zasad
albo
funkcjonowania.
Chcą się odegrać. Panowie, po minucie jeszcze.
Nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. Próba kodyfikowania wszystkiego i nadawania temu norm formalnych jest jakąś ścieżką ku przepaści. I tak jak powiedział Zbyszek, istotnie tą kwestię należało w jakiś sposób, należało się nią zająć, to skala tego i głębokość ingerencji w życie firm może być zbyt głęboka.
Tego się obawiamy jako pracodawcy.
Znaczy ja też się tego obawiam jako pracodawca i znaczy może nie obawiam się, że to mnie dotknie, a przynajmniej mam nadzieję, że nie robimy niczego, co mogłoby takie naruszenia dać. Szczególnie nie bardzo sobie wyobrażam wypadku przy pracy w naszej branży. Ale z drugiej strony mamy słabe konotacje z czasów PRL-u. Już przecież były donosi życzliwy i moim zdaniem to może być gdzieś tam właśnie próba, znaczy możemy mieć do czynienia z próbami schowania się za tarczą tej ustawy, a de facto mając do czynienia z jakimiś próbami odegrania się, czy zrobienia na złość, bo różne mogą być pobudki, bo to przecież to nie jest tak, że do tej pory nie można było tego zgłaszać. Też można było w jakiś sposób.
Ale bez większej ochrony. A wejdę tylko w słowo na koniec, że przykład Facebooka pokazał, że sygnaliści są potrzebni. Ja mówię o byłej pracowniczce, która zgłaszała algorytmy, które są tak pisane, żeby uzależniać młodzież od różnych treści. I więcej nie porozmawiamy. Przepraszam, czas się skończył. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gośćmi byli
za
dziś
tą debatę
Zbigniew Canowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza, Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza, Rafał Dadej, prezes Ambition Group. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ludzie i pieniądze.